Słuchasz Radio Rampa.
Andrzej Gołębiowski, działacz poroniny, animator kultury.
W Buffalo, na północy stanu Nowy Jork, gdzie mieści się dość duża i prężna Polonia, o czym my chcemy powiedzieć Państwu. Chcemy pokazać, jaka ta Polonia jest, no a to chcemy usłyszeć od Pana. Jak Pan by scharakteryzował tę grupę etniczną naszą, która tam mieszka? I troszeczkę o jej historii prosimy, żeby Pan nam opowiedział, bo ona też jest fascynująca.
Szacuje się, że powiat, w którym leży Buffalo, Erie, w tym powiecie jest proporcjonalnie największa populacja z polskimi korzeniami. To znaczy od 25% do 30% osób, które mieszkają w tym powiecie, ma w jakiejś mierze polskie pochodzenie według danych statystycznych. I to jest największa proporcjonalność w całym kraju. Nawet Cook County w Illinois nie ma takiej proporcjonalności. Pomimo tego, że jest większa liczebność oczywiście w New York, New Jersey, w Chicago i tak dalej. Kolonia bufalowska, znaczy wspólnota zapoczątkowała, mała wspólnota postawiła pierwszą parafię w 1873 roku. I to właśnie głównie członkowie Polonii teraźniejszej sięgają do tych korzeni. Koniec XIX wieku. I przełom wieku. Także to jest matka nasza Polonii, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Moi rodzice natomiast przyjechali po II wojnie światowej. Ja się już urodziłem tu i przyjechała właśnie z tą falą tak zwaną patriotyczną, weteranów, osób, które przeżyły albo wywózki na Syberię, albo obozy w Niemczech.
Pan mówi cudownie w języku polskim. W ogóle nie słychać żadnego akcentu.
Jeżeli tak, to zasługa rodziców. Mama była dyrektorką Szkoły Polskiej Sobotniej w Buffalo, także w tym byłoby, żeby syn nie mówił jakoś po polsku. Nie?
Dokładnie tak. A jak by pan powiedział z perspektywy Amerykanina, jak ten język polski i to polskie pochodzenie w pana życiu odgrywa dużą rolę?
No dla mnie wielką rolę. Ja tym żyję po prostu. Ja nie wyobrażam sobie życia jako zwykły Amerykanin. Dla mnie to byłoby jakieś nudne życie, mniej ciekawe. A tak, to znając język polski, to mogę i mieć kontakt z rodziną w Polsce, móc nawet poznać swoich dziadków, nie? Mając ten żywy kontakt, bezpośredni kontakt z nimi w języku ojczystym. Także dla mnie jest to przykre. Ja również pracuję jako tłumacz i była taka smutna sprawa, że jeden kolega, rówieśnik zatrudnił mnie, żeby przetłumaczyć jego ojca pamiętnik z II wojny światowej. Ja sobie tak pomyślałem, ale to jest przykre, że mój rówieśnik, żeby coś dowiedzieć się o swoim ojcu, musi komuś płacić, żeby rozszyfrować jakieś tam notatki, nie? To jest bardzo cenne notatki, nie? Żeby coś się dowiedzieć o ojcu. Także mówiąc o tym pokoleniu, to również stworzyłem taką organizację potomków osób, które właśnie przyjechały tu po drugiej, osiedliły się w okolicach Buffalo po II wojnie światowej i zorganizowaliśmy wielką konferencję kilka lat temu, na której było 400 osób, gdzie po raz pierwszy ci nasi rodzice mieli okazję opowiedzieć o swoich przeżyciach podczas wojny i również osiedlenia tutaj w języku angielskim, co jest bardzo ważne dla nas, bo większość Polonii, nawet tych moich rówieśników, nie mówi płynnie po polsku, nie rozumie po polsku, ale bardzo pragnie mieć jakiś kontakt, coś się dowiedzieć. Mają czasami tylko jakieś strzępy tam, nie? Jeżeli chodzi o tą imigrację powojenną, to rodzice albo opowiadali u siebie w domu po polsku, albo w ogóle na ten temat nie mówili nic o przeżyciach swoich, bo były za bardzo bolesne.
To prawda.
A później też były fale, no w 60-tych latach tak w ramach programu łączenia rodzin, oczywiście postsolidarnościowa imigracja, z tym, że mniej i ci, którzy przyjechali, to raczej przemieścili się do innych stanów, gdzie była praca dla ludzi, ponieważ Buffalo to jest stare przemysłowe miasto, a w latach 80. to już te stalownie, ten ciężki przemysł zanikał, przemieszczał się albo do Meksyku, albo gdzieś na południe.
I też warto tutaj podkreślić, że w ciągu tych lat Polonia bardzo mocno, i to ta Polonia już, no właśnie, zamerykanizowana bardzo, była też mocno zaznaczona wśród władz lokalnych, bo to jedyne miejsce w Stanach, gdzie było to rzeczywiście możliwe, że osoby polskiego pochodzenia były na przykład burmistrzem, tak?
No, były trzy takie osoby już w Buffalo. Był czwarty, ale to człowiek ukraińskiego pochodzenia, który urodził się w Polsce akurat. Także ta populacja wspierała. Był tak zwany, taka koncepcja ethnic vote, nie? Głosowanie według linii etnicznej. To już troszeczkę zanika ponieważ Polacy na peryferię się przemieścili do tak zwanych suburbs. Największym takim skupiskiem teraz obok Buffalo nazywa się Cheektowaga, gdzie jest około 40% mieszkańców jest polskiego pochodzenia. Starostowie też kilku mieliśmy polskiego pochodzenia, Rutkowski, Górski, obecnie jest Połącarz, także nie ma problemu z tym akurat.
To też jest taki znak właśnie tej Polonii w Buffalo, która też, tak jak pan powiedział, nie wszyscy mówią w języku polskim, ale bardzo wychodzi do Amerykanów i w języku angielskim promuje Polskę. I to jest, uważam, świetny sposób też na promocję Polski. I jest kilka takich właśnie elementów, które tworzycie. Między innymi filmy na YouTube, po raz kolejny audycje radiowe, teraz szczególnie w okolicach świąt. Proszę, żeby pan nam o tych akcjach opowiedział. Również będzie pewien szlak turystyczny, prawda? O którym też wiem, że pan może nam powiedzieć, to są pewne takie działania Polonii w Buffalo, nakierowane też właśnie do Amerykanów czy do Polish Americans.
Tak, tak jest. I staramy się to robić w języku angielskim, żeby dotrzeć do tych ludzi. Oni, jak mówiłem wcześniej, pragną chociaż jakiś cząstek, bo ich rodzice, albo czasami nawet dziadkowie jakoś nie zawsze przekazywali to przez tą dyskryminację, przez ten wstyd wielki, przez te Polish jokes tak dalej. Ludzie się nie afiszowali, że są polskiego pochodzenia, nawet w takim skupisku jak Buffalo, nie? Dopiero jak papier został wybrany, czy tam Solidarność powstała, to ludzie zaczęli jakby z podziemia wychodzić. I ci niektórzy, powiedzmy 20-latki, 30-latki, troszeczkę czują taki żal do tego poprzedniego pokolenia, że nie przekazali im tych tradycji, tej mowy i tak dalej. I staramy się docierać do nich w różny sposób. Jedno jest przez wideo. Tu jest taki ekspert u nas od tradycji polskich, ksiądz Czesław Krysa. I z nim wspólnie produkujemy filmiki na temat tradycji wielkanocnych. To jest w YouTubie na kanale St. Casimir Buffalo. Tam jest to o pisankach, jest to o plecieniu palm polskich. I to nie jest tylko taki tutorial na temat tego warsztatu, tylko też jak to działa wszystko w kontekście i naszej wiary, naszymi połączeniami z dziadkami i tak dalej. Polonia Trail to jest właśnie ten szlak turystyczny, o którym pani wspomniała. W tej chwili jest wirtualny. Można wejść na stronę poloniatrail.com i tam są różne obiekty, które coś znaczą albo znaczyły dla Polonii. Takim większym obiektem to jest miejsce, gdzie powstał Kongres Polonii Amerykańskiej na Stany Zjednoczone w 1944 roku w samym downtown. I tam akurat mieliśmy odsłonięcie tego szlaku turystycznego. Kolejne fazy to będą jakieś oznakowania i również narracja, że można będzie przez mobilne urządzenia słuchać wciąż, kiedy się jedzie wzdłuż tego szlaku.
Taka wymiana pomiędzy Polską a Buffalo, na przykład mówił mi pan o Filharmonii, która będzie podróżowała do Polski. To są też super relacje, takie właśnie naprawdę namacalne.
Tak, i to jest, wszystko dzieje się w ramach stosunków pomiędzy Buffalo a Rzeszowem. Rzeszów to jest miasto bliźniacze Buffalo. Umowa została podpisana w latach 70. Sporo osób właśnie z tej starszej generacji pochodzi albo z Galicji Rzeszowskiego, albo z Wielkopolski. I to właśnie ci Galicjoki, jak to się mówi, zapoczątkowali to, a teraz kilka tygodni temu właśnie Filharmonia Bufalowska po raz pierwszy raz była w ogóle na jakim wyjeździe w ciągu 30 lat. Kiedy był pan mistrz Penderecki u nas w Buffalo, dyrygował tą orkiestrą, to pani Penderecka zaprosiła na swój festiwal beethovenowski w Warszawie. I oczywiście ci muzycy zachwyceni Polską i przyjęciem i gościnnością i tą całą oprawą. No i inne też wymiany mamy z tym miastem, jeżeli to tu chodzi o wspieranie sierocińca tam, czy jakieś inne kulturalne. Chcemy, żeby szkoły medyczne, bo teraz powstała szkoła medyczna w Rzeszowie, nasze, żeby miały jakieś też relacje.
Teraz okres świąt Wielkiej Nocy to również specjalny czas dla każdego katolika, ale państwo też w specjalny sposób obchodzicie i Triduum Paschalne i sam Śmigus-Dyngus oczywiście, do którego zaraz przejdziemy, ale zacznijmy od tego, co robicie na przykład w Wielki Czwartek. Odwiedzane są kościoły, tak?
Tak, tak. Wielki Czwartek od wielu lat już jest taka akcja odwiedzania kościołów. 7 kościołów. To jest chyba rzymska tradycja, ale to od wielu lat już działa w Buffalo i w innych miastach również. Ale od niedawna zaczęliśmy właśnie koncentrować się oficjalna akcja, żeby jakoś ciągnąć ludzi do tych starszych, pięknych, historycznych kościołów w dawnej części polonijnej. I ludzie tłumami, no to są tłumy, autobusy z przewodnikami, z księżmi, z peryferii przyjeżdżają i jeżdżą, odwiedzają te kościoły, ciemnice oczywiście, modlą się. Dla niektórych może o słabszej wierze to wchodzą, robią zdjęcia, bo to jest piękna architektura i doceniają po prostu tą atmosferę. Ale jest nawet broszurka, która jest wydawana w internecie. Można znaleźć taki szlak tych 7, nawet więcej kościołów, teraz już więcej niż 7 dołączyło się do tego.
To Wielki Czwartek i rozumiemy, że w Wielką Sobotę również na pewno święcenie pokarmów też się odbywa?
Oczywiście. Do naszego w Buffalo jest taki słynny rynek Broadway Market, gdzie w dawnej polskiej dzielnicy, gdzie wiele jest wciąż stoisk z mięsem, z różnymi tam pokarmami, z wypiekami i tak dalej. I tam też tłumy liczne z różnych stanów nawet przyjeżdżają. I niedaleko tego rynku jest Parafia Bożego Ciała, która niedawno, powiedzmy 10 lat temu została uratowana przez ojców Paulinów, bo franciszkanie już chcieli to zamknąć i sprzedali Paulinom za dolara. Tym Paulinom z Częstochowy. No i jakoś to idzie. Tam Polacy już nie mieszkają, ale wszyscy jeździmy do tego kościoła z peryferii. Tę sobotę będzie biskup nawet nową, biskup diecezji bufalowskiej, święcił pokarmy.
Pięknie.
Ze swoim sekretarzem, który pochodzi z Polski, Ryszard Biernat, jest pszczelarzem akurat.
Coś niesamowitego, ile tych historii jest u was.
No i to jest, tak wygląda sobota. Potem jest też ludzie odwiedzają groby pańskie, bo w amerykańskich kościołach nie ma tego grobu pańskiego, a te polonijne kościoły jeszcze to utrzymują tą tradycję. Oczywiście jest rezurekcja w niedzielę, 2 nasze kościoły polonijne, co też się nie dzieje w amerykańskich kościołach, mają procesję wokół kościoła rezurekcyjną. W lany poniedziałek, to Buffalo jest jakby stolicą amerykańską imprez dyngusowych, bo tu już od lat 60. było towarzystwo i wciąż istnieje towarzystwo śpiewu Chopina imieniem Fryderyka Chopina. Oni w swojej siedzibie taką imprezę stworzyli i o 12 w porze lunchu to ściągali wszystkich z urzędów miejskich i polityków i tak dalej do swojej siedziby. No i tak teraz doszło do tego, że no, ponad 100 jest różnych obiektów, miejsc, gdzie są imprezy, są i jest parada nawet w dawnej dzielnicy Dyngusowa tak zwana. Imprezy z, no, z polka band, z polskim piwem, z darmowym jedzeniem i tak dalej. Także jest to bardziej, przeciwieństwie do tego parady świętego Patryka, jest to bardziej takie, jest taki bardziej pozytywny nastrój. Nie ma tam jakiejś akcji policyjnej, nikt się tam aż tak źle nie upija albo nie ma jakichś bijatek. Także to się stało, właściwie przekształciło w taki jakby Polish Pride Day, nie? Bardziej niż 3 maj czy inne rocznice.
Ale to prawda, ten Dyngus Day jest bardzo popularny na całym świecie. Czasem mam wrażenie, że lepiej jest obchodzony tutaj niż właśnie w Polsce, gdzie trochę tej wody już się coraz mniej leje w dzień Śmigusa Dyngusa. Ile osób przybywa i też wielu Amerykanów przecież właśnie, tak jak pan powiedział, nie tylko osoby, które reprezentują władzę, ale po prostu bardzo wielu Amerykanów też bawi się w ten Dyngus Day.
O tak, to jest dla ludzi różnych grup etnicznych. Początkowo to zwłaszcza głównie osoby polskiego pochodzenia, a teraz to jest dla wszystkich. Ja bym powiedział, dziesiątki tysięcy uczestniczy w tym. I do tego wspomniała pani, że w Polsce tego się nie obchodzi w ten sam sposób. Organizator naszego wielkiego i tej parady i tych wszystkich imprez pojechał do Rzeszowa z pomysłem, żeby oni zaczęli imprezować w rany poniedziałek, tak jak tu w Buffalo. I nawet mówi o tym, żeby było jakieś połączenie przez Skype pomiędzy imprezach. Organizator, współorganizator, jest taka organizacja Dyngus Day Buffalo. .com. To jest pan Edzio Dobosiewicz. Też mój rówieśnik, rodzice przyjechali z Polski po II wojnie światowej.
A proszę powiedzieć, czy liczyliście kiedyś, ile wody się wylewa w ten Dyngus Day?
Wody doszło do tego stopnia, że w klubie, gdzie ja zapoczątkowałem imprezę, to był wielki napis, na którym było napisane No Super Soakers. To znaczy, tych wielkich armat nie wolno było wnosić ze sobą. Sporo, nawet strażacy jeżdżą i polewają ludzi podczas parady. Z tym, że ta woda to trochę od niedawna ludzie zaczęli czuć, że to chodzi o wodę, ale każdy ma jakąś rózgę w ręku, bazi i lata z tym również.
Świetna tradycja. Bardzo dziękujemy za to, że pan podzielił się z nami tym, jak u was wyglądają święta, ale nie tylko. I mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nie raz, bo chcemy słyszeć więcej, co dzieje się w Buffalo.
No, dziękuję bardzo za okazję i życzę wesołych świąt.
Wesołych świąt. Słuchasz Radio Rampa.